krzyż, który nam tutaj towarzyszył, ale już nam znikł teraz. Jest krzyżem typowo franciszkańskim, świętego Franciszka z Asyżu. To właśnie pod tym krzyżem święty Franciszek się modlił, prosząc o prawdziwą wiarę, wytrwałą nadzieję, o doskonałą miłość, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. To jest pierwsza zachowana modlitwa świętego Franciszka z Asyżu. I jest rzeczywiście krzyżem, który łączy te dwie tajemnice, których nie można rozłączać oczywiście. Tajemnice śmierci i zmartwychwstania. Bo Chrystus na tym krzyżu jest przedstawiony jako zmartwychwstały, z otwartymi oczami, z łagodnym spojrzeniem. Dlatego my również w tym spojrzeniu możemy się odnaleźć. Tak jak w paschalnym orędziu śpiewaliśmy o tym, że śmierć została rzeczywiście zwyciężona i później w liturgii, że śmierć zwarła się z życiem. I my w tym właśnie takim niespokojnym sercu, tak możemy powiedzieć, chciałbym, żebyśmy właśnie od tego zaczęli, że to nasze serce, jakbyśmy go nie określili, czyli to takie wewnętrzne nasze ja, to najgłębsze, ono będzie niespokojne. Tylko może być niespokojne na sposób Boży lub na sposób nieboży, tak możemy określić. Ale do tego to później dojdziemy. Od czego zaczniemy? To tak właściwie tylko wstępem. Od tego, co mamy nie tylko w temacie, ale jako fragment psalmu. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu. To jest psalm 62. Mamy też taką maksymę, dość rozpowszechnioną i bardzo dobrze, jako cytat świętego Augustyna. Niespokojne serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I może przynajmniej znając ogólnie historię Augustyna, który szukał spokoju swojego serca w różnych rzeczach, zarówno w rozumie, czyli w takich intelektualnych rozważaniach i wtedy filozofia, które były rozpowszechnione w jego czasie, religia tak połączona właściwie z filozofią, tak zwanego manicheizmu, także w takim, może być, swobodnym stylu życia, dzisiaj to nazwiemy takim konsumpcyjnym, ale ostatecznie widział, że to mu nie daje spokoju serca. Święty Augustyn jest jakoś też bliski świętemu Franciszkowi z Asyżu, bo jego historia jakoś jest podobna, to znaczy w takim szukaniu spokoju serca. Bo jego obecność przed krzyżem, to, że on się znalazł pod tym krzyżem, to jest jego też cała droga świętego Franciszka z Asyżu w XIII wieku. Ale był młodzieńcem, mężczyzną, który kandydował do bycia kimś, gdzie był wówczas ideał rycerski, jako ideał mężczyzny, osiągnięcia też czegoś. Pochodził z rodziny kupieckiej, więc nie miał tego danego z urodzenia, ale to niespokojne serce go prowadziło do tego i sam mówił, że chce być kimś wielkim. I tą wielkość Pan Bóg wcale mu nie zabierał, tego pragnienia wielkości, wręcz przeciwnie, nawet miał taki sen, że pokazał mu całą zbroję, całą taką salę, gdzie były zbroje dla jego rycerzy. I taki słyszał głos, dla kogo to? No dla ciebie i dla twoich rycerzy. Tylko okazuje się, że ta walka będzie i była u niego na innym poziomie. Na poziomie zmagania się z własnym grzechem, słabością i zmaganiem się o duszę innych. Więc to są historie świętych, w których my wczytujemy się, bo serce nie ma czegoś takiego jak ogólne serce. Serce jest zawsze każdego człowieka, czyli będzie bardzo osobiste. Jeśli mówimy o jakimś ogólnym sercu, tylko o sercu człowieka, który boli, którego coś boli, coś przeżywa, czymś się raduje i w czymś też znajduje w końcu odpocznienie. O takim odpoczynku serca powie tylko ostatecznie święty Paweł, gdzie też taki spokój właśnie złożony w Chrystusie możemy znaleźć. Dlatego też przyjrzymy się jego też listom, przynajmniej fragmentom. Ja chciałbym rozpocząć od listu do Galatów. To jest sam początek. Pierwszy rozdział. Kiedy Paweł mówi o swoim własnym życiu, o tym, że został ustanowiony nie przez kogoś, nie przez ludzi, ale bezpośrednio przez Boga jako apostoł. Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszemu. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen. To jest tylko pozdrowienie, nie powiem, że tylko, ale chciałbym od tej treści, tutaj tam Święty Paweł na samym początku, bo są to życzenia łaski i pokoju. Życzymy komuś pokoju, dlatego że go nie ma. Pokoju wewnętrznego, pokoju Chrystusowego. A Chrystus mówi nie tak, jak świat daje, ja wam daję pokój. Pokój Chrystusowy będzie związany z tym, że Bóg nas wyrywa, tak mówi Święty Paweł, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. I o jaki zły świat chodzi? Oczywiście nie chodzi o świat cały piękny i stworzony przez Boga. Bóg nie chce nas wyrywać z tego świata, On nam go daje jako dar. Daje też nam siebie nawzajem, daje rodziny, wspólnoty. To jest piękno świata Bożego. Sam Chrystus podkreśla inny rodzaj świata, że świat leży w mocy złego. Święty Jan Apostoł w pierwszym liście to jasno też nakreśla, że nie jesteście dziećmi tego świata. Jesteście dziećmi Bożymi. To, co to wyznajemy jako taki początek naszego życia i wzrostu, to to, kim ja najpierw jestem. Zanim będę działał, najpierw jest świadomość tego, kim jestem. I o tej świadomości, tą świadomość Święty Paweł przypomina, czy ją daje, że łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Wydał samego siebie za nasze grzechy. I może nieraz nam się to już tak troszeczkę oswaja. Z jednej strony to jest dobre, mamy świadomość pewnych rzeczy Bożych, czyli treści, że wydał za nas grzechy w każdej Eucharystii Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Ale spójrzmy, że my tutaj, że nie chodzi tylko o jakby jednostkowe nasze grzechy, czyli te, z którymi się zmagamy, tylko chodzi o cały styl życia. Że ja żyję na chwałę Boga. Że ja zaczynam żyć z Chrystusem, zaczynam Go poznawać, kochać i naśladować. Te trzy etapy, można powiedzieć, życia duchowego, podstawowe, że zaczynam poznawać, kochać i wtedy naśladować. Bo trudno jest naśladować Boga, którego nie znamy. Trudno jest pójść za kimś, o kim nikogo nie słyszymy. To, co mówi Jezus w Ewangelii, że o pasterzu i owcach, że za głosem obcego nie pójdą. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja daję życie owcom. Więc to wezwanie Świętego Pawła jest przypomnieniem o tym, z czego Pan Bóg już nas wyrwał. To jest wyrwanie właśnie nas poprzez chrzest. To, co mieliśmy na modlitwie i też w prowadzeniu też tej treści modlitwy, tam była mowa o tym, że krzyż jest bramą Pana. że nam otwiera właśnie, że rzeczywiście nie stoimy w tej bramie, tylko przechodzimy dalej. Kościół rozpoznał właśnie tą bramę i tak jest też nazywany sakrament Chrztu Świętego jako brama życia duchowego. Dlatego do tego się odnosimy, żeby według słów świętego już Jana Apostoła, to już pierwszy list, trzeci rozdział, pierwszy werset. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że dziećmi Boga zostaliśmy nazwani i nimi jesteśmy. Świat dlatego nas nie uznaje, że nie uznał Jego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Dlatego słowa o miłości Bożej wymagają dla nas spojrzenia na nią. Bo można ją troszeczkę tak ośmieszyć nawet, tak zinfantalizować, że Pan Bóg mnie kocha. No i tak naprawdę, co to jest za miłość? Zwłaszcza kiedy patrzymy, no dobrze, ale przecież cierpię. Przecież tutaj jest chora osoba, tutaj w wypadku ktoś zginął, tutaj kogoś zamordowali. To co to za miłość Ojca? Więc to spojrzenie będzie spojrzeniem głębszym, bardzo osobistym. Popatrzcie, jaką miłością. To nie jest miłość taka, jak jest ludzka. My oczywiście kochamy i jest to dla nas też dar od Boga, ale to jest to miłość nieskończona, bezinteresowna, całkowita, która nie stawia żadnych warunków. To człowiek czasami może postawić tamę i rzeczywiście stawia tamę Bogu, Ojcu, mówiąc mu nie. Ale miłość Boża jest niezmienna. To też znika troszeczkę takie jakieś może napięcie między sprawiedliwością a miłością Bożą. Ja nieraz tak słyszałem, jak mówi się, czy mówiłem, że Bóg kocha człowieka, ale pamiętaj, że jest sprawiedliwy na przykład, nie? Ale pamiętaj o tym. Bóg nie ma jakiegoś pomieszania zmysłów, dwóch oblicz, tak na przykład odwraca jedno, a potem drugie. Bóg jest miłością. Popatrzcie, jaką miłością. A sprawiedliwość jest objawem Bożej miłości. W Starym Testamencie słowo sprawiedliwość, jak czytamy psalmy i będziemy słuchać jeszcze nie raz, trzeba pamiętać o tym, że jest zawsze porządkowaniem Boga. Sprawiedliwość to jest ład i porządek. Oddzieleniem zła od dobra, że nie ma pomieszania. W Bogu nie ma żadnej ciemności. Bóg nie jest trochę ciemny, trochę jasny. To jest jeden z fałszywych takich duchowości, czasami obrazów, takich też lękliwych wobec Boga, że kiedy się skończy Jego miłosierdzie, a zacznie się już sąd. Sąd się zaczyna w tym momencie, kiedy ja wybieram zło. Oddaję się w ręce złego. To jest jego działania. To jest sąd. I Pan to może potwierdzić w tym sensie, że mówię Panu Bogu nie. Dlatego Chrystus przyszedł właśnie, aby objawić Ojca. Kto widzi mnie, widzi i Ojca. Widząc Chrystusa, Jego miłosierdzie, Jego miłość wobec człowieka, popatrzcie, jaką miłością widzimy Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chcesz poznać miłość Boga Ojca? Patrz na Jezusa, bo Jego miłość jest miłością Boga, miłością Bożą. I Chrystus ukochał nas właśnie ludzkim sercem, ludzką miłością, ale ona jest w jedności właśnie dwóch natur, bożskiej i ludzkiej Jezusa, jest miłością jednego serca. Jezus ma jedno serce, serce Boże, które kocha człowieka. Popatrzcie, jaką miłością darzył nas Ojciec. I to nie jest miłość, która jest tylko, żebyśmy na nią spojrzeli, bo teraz postawimy, muszę powiedzieć, drugi krok. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Czyli miłość Boża nas przemienia. Rozwija w nas dziecięctwo. Także święty Jan mówi, że jeszcze nie ujawniło się, kim będziemy. Że dzieciństwo Boże zaczyna się w nas rozwijać, ono wzrasta. To jest wzrost w zaufaniu, wzrost także w tym, jak dziecko zaczyna widzieć powoli, jak, tak samo jak rodzic. Zaczynamy widzieć na sposób Boży. W jaki sposób? Dzięki Jezusowi. Jezus jest naszą drogą, dlatego spójrzmy na taki szczegół, w jaki sposób my się nazywamy. Może takie przypomnienie, ja chciałem przypomnieć, że jesteśmy chrześcijanami, tak? W języku polskim akurat słowo chrześcijanin, przynajmniej brzmienie, bierze swoje źródło od chrztu. W językach innych to jest Christianoi, czy Christianus, jako Chrystusowy. Czyli ten, który został włączony w życie Jezusa. Czy ja mam w sobie Jezusowe życie, a mówię nawet dokładniej, ja jestem w Jezusowym życiu. Jestem w Jezusie, w Chrystusie. I to jest tajemnica naszego chrztu, że ja wzrastam dzięki Chrystusowi, dzięki komunii z Nim. I tę komunię my dbamy, bo jesteśmy tutaj właśnie, żeby tę komunię umacniać. Jezus dziś nam mówił w Ewangelii, na mszy świętej, o tym, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, kto nie będzie łaknął, nie będzie pragnął. Pokarm ma to do siebie, że daje siłę, daje wzrost, daje rozwój. Może być brak pokarmu, jest choroba, mówiąc najprościej, choroba duchowa. Przestajemy widzieć w sposób właściwy rzeczywistość. Umieramy. A Chrystus jest tym, który nie tylko jest, można powiedzieć, przykładem, bo to nie jest jakiś mistrz z daleka, który zostawił jakiś kodeks, ale jest tym, który sam siebie daje. I to pouczenie Jezusowe będzie od dwóch stron. Z jednej strony będzie to wewnątrz nas, czyli natchnienia, którym daje nam Chrystus, a z drugiej to jest Słowo Boże, to jest Ewangelia, która ożywia w nas właśnie to życie Chrystusowe w nas. Dlatego ja bym chciał to pokazać na jakim fragmencie, bo mamy trzy opisy Chrztu Świętego. Ja wybrałem ten najkrótszy, najstarszy też. Ewangelia według świętego Marka jest najstarszą Ewangelią, jaką spośród ewangelistów. Co jest przed chrztem jeszcze? Chrzest. Co jest po chrzcie? Po chrzcie jest kuszenie. To zaraz do tego dojdziemy. Ale jakie słowa padają przy chrzcie, które pamiętamy? Ty jesteś mój syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. W tłumaczeniu, można różne tłumaczenia szukać, tu pokazują pewne odcienie znaczeniowe, posługując się Biblią pierwszego Kościoła. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie złożyłem postanowienia. Chciałem troszeczkę za tym sensem pójść, że jest to słowo wypowiedziane wprost nad Synem Bożym, nad Jezusem, ale kiedy my jesteśmy włączeni w Chrystusa, jest to słowo nad każdym z nas. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Pamiętaj o tym. W Tobie złożyłem postanowienia. W Tobie złożyłem słowo, w Tobie złożyłem dobro, w Tobie złożyłem to wszystko, co jest Ci potrzebne do życia. To jest świadomość tego, kim jesteśmy przed Bogiem. Świadomość chrześcijańska. Dlatego tu mówimy o sercu, które jest spokojne właśnie w Bogu. Serce Jezusa spoczywa w Bogu. Jest samo sercem Bożym. ale mówimy o sercu całkowicie też ludzkim, Jezusowym, jest w Ojcu. Kiedy serce jest niespokojne, kiedy chce wzrastać poza Chrystusem, poza Bogiem. I tę truciznę, którą zły duch częstuje nas, to jest grzech. To jest właśnie ta chęć życia jak Bóg, czy poza Bogiem. Takie serce będzie zawsze niespokojne. Zawsze będziesz nienasycone też. Bo jako stworzenia duchowe mamy, nie chcę powiedzieć tak sprawdzić, potrzeby, bo tak to brzmi, jakbyśmy byli jakoś jak na zwierzęta troszeczkę, ale rzeczywiście mamy ukierunkowanie na Boga i to wracając do świętego Franciszka z Asyżu, człowiek będzie nienasycony zawsze. Nie wiadomo, może każdy z nas miał jakieś doświadczenie swojego nienasycenia, mniejszego, większego, że do czegoś dążył, już to osiągnął, koniec, kończy się. I to jest, oczywiście, to jest też dobre, bo mamy pewne cele pośrednie i nimi się cieszymy w życiu, ale wiemy, że jesteśmy do czegoś więcej stworzeni, do życia wiecznego, do relacji, które nie przeminą, które przetrwają także śmierć, rozstanie, które będą trwały zawsze. Tego pragniemy. Nie tylko relacji z Bogiem, ale też ze sobą nawzajem. Jakie chciałbym z tego wnioski takie podstawowe wyciągnąć? No pierwsze, że w Jezusie jesteśmy ukochani przez Ojca. Że Ojciec, patrząc na Jezusa, widzi nas. Patrząc na nas, też widzi swojego Syna. I to jest tajemnica naszego chrztu, naszego włączenia w Niego. Że spojrzenie Boga jest spojrzeniem dobrym na nasze życie. Jeżeli Bóg czegoś nienawidzi, bo też mamy psalmy nieraz tak, to nienawidzi zła. I będzie nam pomagał z nim walczyć, albo wprost nas będzie przed nim chronić. Ale nie walczy z człowiekiem. Walczy o człowieka. To pokazuje Chrystus. Spójrzmy, no właściwie całą Ewangelię, bo z każdym Jezus rozmawia osobiście. Inaczej z faryzeuszem, inaczej z celnikiem, inaczej z kobietą cudzołożną. Zawsze walczy o człowieka, piętnując nieraz zło, które człowiek robi, ale walczy o człowieka. Walczy o nas. Druga rzecz, że w Jezusie są postanowienia, to co to znaczy? Są też konkretne rozwiązania dotyczące naszej codzienności. Oczywiście my też nie czekamy, aż nam pewne rozwiązania takie dotyczące naszych rzeczy zwykłych, może też niezwykłych, że nam nagle spadną z nieba, dostaniemy natchnienie i tak trzeba robić. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że potrzebujemy światła Słowa Bożego, Ewangelii. I w dialogu właśnie z Bogiem, z drugim człowiekiem, w modlitwie, my szukamy rozwiązań, które się odnoszą do Ewangelii. I to jest odkrycie świętego Franciszka z Asyżu, który słuchając po prostu na mszy świętej Ewangelii, nagle wykrzyknął, to jest to. Tak, to jest prawda. To, co jest w Ewangelii, jest prawdziwe. Moje słowa nie zawsze są prawdziwe, ludzkie też. Ale to, co jest w Ewangelii, jest prawdą. A jednocześnie był człowiekiem prostym i pokornym, powiedział, że sam do końca nie jest w stanie zrozumieć tej Ewangelii. Poszedł do kapłana, aby mu wyjaśnił. I to jest spotkanie ze wspólnotą Kościoła. Dlatego też jesteśmy tutaj, prosząc Ducha Świętego, że On później przemawia przez nas. To jest rola chociażby dzielenia się Słowem Bożym, wiarą, że ja się mogę przejrzeć w historii czyjejś, ktoś w mojej i Ewangelia się wciela. Jest w naszym ciele, w naszym życiu. Staje się moją własną Ewangelią, którą Bóg pisze moim życiem. Trzecia rzecz, we mnie są te postanowienia. To, co tylko lekko wspomniane, Święty Jan w pierwszym liście to rozwija, mówiąc o tym, żebyśmy byli pewni namaszczenia, które mamy w sobie. Oczywiście tu jest pewna też pokora, bo trzeba też uważać na to, że ktoś mówi, że ma rozpoznanie, rozeznanie i tak ma być. Zawsze też oczywiście konsultujemy to. Ale jest taka pewność życia duchowego, czyli tego, jak żyję według Ducha, która jest związana właśnie z tym spokojnym sercem. Czyli tym poczuciem pewności, tak, oczywiście mniejszej, większej, że tak, tego Pan Bóg chce. Chce tego dla mnie, chce tego dla innych. To jest dobre, to służy innym, służy mnie. To jest zasada pokoju wewnętrznego. On jest inny, to chciałem mocno podkreślić, od pokoju emocjonalno-uczuciowego. Bo można być roztrzęsionym bardzo, zdenerwowanym nawet, ale mieć wewnętrzny pokój. Spójrzmy na Jezusa, który chociażby wyrzuca ze świątyni tych, którzy sprzedają. Jest to serce Jezusa, które jest pełne pokoju, ale jednocześnie pełne uczuć gorliwości. Więc jest to pokój, który daje Chrystus. I tutaj tak naprawdę mówię o początku Ewangelii. To są takie podstawy, gdy chodzi o serce, że ono ma pewne osadzenie. Dlatego mówimy o chrzcie. Idąc dalej, co się dzieje z Jezusem po chrzcie? Wychodzi z tym, kim jest. Wychodzi, aby się zmagać. Zaraz potem ten duch odwołał go na pustkowie. Był na pustkowiu przez 40 dni, kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny, a aniołowie usługiwali mu. To jest najkrótszy opis. Jest tylko ogólnie powiedziane o pokusach. Inni ewangeliści, czyli Łukasz i Mateusz, święci, oni pokazują też te pokusy, na czym one polegają, do czego się odnoszą, do jakiego przestrzeni naszego też życia. Tutaj jest ogólnie powiedziane, dlatego ja tych pokus nie będę szczegółowo rozwijał. Ale to, co chciałbym zaznaczyć, że jest to powrót do pewnej harmonii, trzeba podkreślić, do harmonii życia z Bogiem. W pokusach wyrabia się w nas ta harmonia właśnie. Przychodzi oczywiście zły, który nam chce wybić to, kim jesteśmy, bo to, co uderza Jezusa przede wszystkim, to jest to, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś chrześcijaninem, to powinieneś to już wszystkich przecież zewangelizować i wszyscy powinni już wierzyć. Twoja rodzina już dawno powinna się nawrócić na przykład. Rzuć się, pokaż coś niezwykłego, to wtedy się zmieni wszystko. Jeśli jesteś Synem Bożym, zamień sobie te życie jako przecież wygodne. Pan Bóg chce Twojej wygody. Chce Twojego szczęścia. To dlaczego masz jakoś się zmagać, cierpieć? Spójrzmy, że to są pokusy, które uderzają już nie tylko w sprawach grzechu, ale w naszą samą tożsamość. Chcą nas przekonać do tego, że nie jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli nie dziećmi Bożymi, to wtedy kim? Chcą nas przekonać, że jesteśmy my bogami. Zaraz potem duch odwołał go na pustkowie. Był na pustkowie 40 dni kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny, a aniołowie usługiwali mu. Tutaj możemy śmiało zobaczyć nawiązanie do przebywania w ogrodzie Eden. Przebywa wśród dzikiej zwierzyny. Jest pewna harmonia nie tylko z Ojcem, z Bogiem, ale też z całym światem stworzonym, kształtowaniem Go, układania Go, bycia między Nim. I rzeczywiście aniołowie usługiwali Mu. Co to znaczy, że Bóg dał nam też cały zastęp niebieski z aniołami świętymi, modlimy się. Są tymi, którzy nam towarzyszą, którzy nas zmagają. My zobaczymy jeszcze Jezusa w innym miejscu, kiedy anioł usługuje Jezusowi. Kiedy to będzie? W Ogrójcu. To jest też pocieszenie, to jest też umocnienie. Więc zobaczmy, że to nasze zmaganie, ono nie jest jakimś byciem samotnym. To jest bycie we wspólnocie. Z aniołami, ze świętymi, także z tym całym światem stworzonym. Ale jest ten element jednak serca samotnego, że tej walki nikt za mnie nie odbędzie. To jest moje zmaganie. To moje wychodzenie nieraz duch, bo to jest, co jest powiedziane. To nie zły duch wyprowadza na pustynię, to Pan wyprowadza. Duch wyprowadził go na pustkowie. Czyli miejsce, w którym może doświadczyć też obecności Boga, Jego bliskości. Pamiętajmy o tym, że pustynia ma podwójne znaczenie w Piśmie Świętym. Chodzi o Stary Testament. Z jednej strony jest miejscem właśnie, gdzie są wypędzane złe duchy. Jest taki obrzęd w Księdze Kapłańskiej w 16 rozdziale, kiedy się nakłada właśnie na kozła wszystkie grzechy ludu raz w roku, w święto Jom Kippur, i się wypędza na pustynię, bo tam przebywają wszystkie złe duchy. Ale jest drugie znaczenie. Jest ten okres, kiedy Pan Bóg prowadzi przez pustynię swój naród, kiedy go karmi manną, przepiórkami, kiedy daje mu słowo, kiedy go prowadzi poprzez obłok, kiedy przychodzi do niego w swoim słowie przez Mojżesza. Więc spójrzmy na to, że my na pustyniach swoich i zmaganiach będziemy doświadczać tych dwóch rzeczy. Z jednej strony działania złego, a z drugiej strony też wzmożonej działania łaski Bożej. Dlatego to słowo nie jest, zobaczmy, słowem tylko na Wielki Post. Wielki Post nam przypomina pewne okresy w naszym życiu. Że w okres wielkanocny nie jest okresem odpoczynku. To dzisiaj mogliśmy widzieć, chociażby w pierwszym czytaniu, kiedy zaczynają się pojawiać prześladowania, ale jest właśnie kroczeniem z Chrystusem. Jest przeżywaniem Jego życia w sobie, czyli też tych etapów, tego też wychodzenia na pustynię, potem powrotu, nauczania, przechodzenie przez mękę. Więc to jest pewien rytm naszego życia, gdzie nasze serce będzie ciągle pobudzane. Więc tutaj spójrzmy śmiało na te opisy, gdy chodzi o tylko chrzest, ale też i wyjście na pustynię i kuszenie, jako obraz naszego życia, jako czas łaski i Bożej obecności, której nam nie zabraknie, bo to Jezus pokazuje. Nie zabraknie też Ci mocy i siły wobec pokus. A nawet jeśli upadniesz, Pan się podniesie. Tylko na co trzeba zwrócić uwagę szczególnie? Na to, jak demon działa, uderzając właśnie to najpierw w to, kim ja jestem. Czasami może być to też na poziomie właśnie takim psychicznym, z poczucia własnej wartości, porównywania się z innymi, często też nawet w środowiskach wiary. Święty Paweł też chociażby karci tych, którzy się porównują i prześcigują charyzmatami różnymi. To jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 11, 12 i 13. Że może diabeł też podpuszczać, że zobacz, ten jak się dobrze modli, ten jak ma szczęśliwą rodzinę. To są rzeczy, które nas będą rozbijać i na nie trzeba uważać. Że Bóg każdemu z nas dał miejsca, bardzo osobiste i w nim nam będzie najlepiej. Co do pewnych kłamstw, które chciałbym jakoś tak może szczególnie pokazać, ja oparłem na pewnym wykładzie, takim krótkim, z pół godziny, takiego filozofa, no, staruszek, to jest amerykański Peter Kreeft. On miał taki wykład na inauguracyjny na Uniwersytecie Steubenville, to jest franciszkański uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, na temat właśnie kłamstw takich rozpowszechnionych. On tam 10 takich wyszczególnił. W 2022 roku akurat to w internecie wysłuchałem. Można też go jakoś tam sobie posłuchać czy zobaczyć. Ale co chciałbym zwrócić szczególnie uwagę, gdy chodzi właśnie o to zmaganie się, o to serce. Bo święty Paweł w liście do Efezjan, to jest 6 rozdział, i to jest tekst znany, właśnie znany, bo pewnie już go słyszeliśmy, gdy chodzi o zbroję duchową. Ja chciałem podkreślić tylko dwa elementy z tej zbroi. Weźcie hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. Hełm zbawienia, czyli to jest to tożsamość tego, kim ja jestem. Że Bóg mnie zbawił. Nas to chroni. To jest kwestia głowy. Tego, kim ja jestem. Że Bóg w swojej dobroci i miłości zesłał swojego Syna na świat. Wydał Go i nas razem z Nim wskrzesił z martwych. Święty Paweł o tym podkreśla. Pamiętajmy o tym, że Chrystus, stając się człowiekiem, złączył się w sposób tajemniczy z każdym z nas. Dlatego umierając, zmartwychwstał, podciągając, można powiedzieć, każdego z nas. Tak mówi święty Paweł. Skrzesił go z martwych, nas skrzesił razem z nim. List do Rzymian to podkreśla, opisując też sakrament chrztu, jako zostaliśmy zanurzeni w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Powstaliśmy z martwych. Więc te tajemnice wiary, hełm zbawienia, tego, że ja należę do Pana. I czasami trzeba też na rzeczy duchowe, zwykłej modlitwy, kiedy nam przychodzą te złe myśli, ale święty Paweł mówi o tym właśnie mieczu. Miecz ma tą siłę, że on przecina, rozbija, chroni, wręcz zabija. No, miecz nie jest tutaj jako do smarowania masła przecież. Tylko do rozbijania wrogich myśli złego ducha. Weźcie miecz ducha. I to, co Chrystus mówi sam o sobie, że ja jestem Słowem, czy Ewangelia mówi wprost w prologu, przez które wszystko się stało, że tutaj, może to jest nawet najprostsza rzecz, ale no właśnie, moje Pismo Święte. To oczywiście każdy z nas może mieć i ma też pewnie swój własny sposób czy medytacji, czy czytania, ale czasami będzie to po prostu czytanie, zwykłe czytanie Słowa Bożego. Rozumiesz, nie rozumiesz, czytaj. To może być tak najprościej. O, mocno. Byście mogli właśnie zgasić rozżarzone pociski złego. Więc te dwa jakby takie narzędzia, może powiedzieć, walki, hełm zbawienia i miecz ducha. To jest właśnie gdzieś wpisane w nasze życie. Oczywiście sposób słuchania Słowa Bożego może mieć różną formę. To już będzie też zależeć od nas. No ale trudno obyć się bez broni. No, jesteśmy bezbronni. No to w końcu ten hełm też będzie rozbity. Kłamstwo, o którym chciałbym, może już prawie że na koniec, przynajmniej takie, które mi się wydają takie, nie tylko mi, obecne w kulturze, też jakoś mogą przenikać do nas. No pierwsze to takie trochę hasło, tak bym to rozwinął, czy przedstawił. Pierwsza rzecz to możesz być kimkolwiek chcesz. Nieraz możemy słyszeć, bądź kim chcesz. Nie, nie możesz. Bardzo prosta odpowiedź. Nawet Pan Bóg nie może być kim chce. Nie może być na przykład złym duchem. No nikim nie może być oprócz Bogiem. Możesz być na przykład bardziej, możesz być bardziej mężczyzną, bardziej ojcem, mężem, bardziej posługiwać, ale już nie będziesz dzieckiem. To się skończyło. Nie cofniesz pewnych rzeczy. Nie będziesz już, chyba że będziesz, nie wiem, akrobatą czy kimkolwiek. Ale to takie podskórne przekonanie, które gdzieś zły może sączyć, że możesz właśnie być kim chcesz, to jest taka ułuda wszechmocności. No nie. Masz już ileś tam, 40 lat, do czego się przygotowywałeś, czy patrzysz swoją historię, już pewne rzeczy nie zrobisz. Już pewnych języków się nie nauczysz, pewnych rzeczy nie zrobisz. Można się oczywiście zaciąć i zrobić, ale pytanie po co? Ułuda wszechmocności. Takie przekonanie, że nagle można zmienić sobie rodzinę, zakon, cokolwiek innego. No nie możesz oczywiście, ale zostajesz ruiną. Nie staniesz się już kimś innym. Nie możesz być kimkolwiek chcesz. Druga rzecz. Przekonanie. Najważniejszą osobą na świecie jesteś ty. Nie, nie jesteś. To oczywiście nie przeczy temu, co mówiliśmy o dzieciństwie Bożym i o tym, że Bóg nas kocha, ale pamiętajmy o tym, że Bóg nie tylko nas kocha, mnie, ale kocha nas. Że modlitwę Ojcze Nasz wypowiadamy jako Ojcze Nasz, nie Ojcze Mój. Jest to pewien też slogan, że jesteś najważniejszy, nawet w jakichś takich też duchowych czasami można się zapędzić, że jesteś najważniejszy dla Pana Boga i to jest prawdą, Pan Bóg osobiście kocha, ale pamiętaj, no, że Pan Bóg nas zbawia jako lud Boży, razem. Że nasze zbawienie, nasze szczęście jest wejściem we wspólnotę. A tak jak podkreśla nauczanie Kościoła Jan Paweł II, jak refren troszeczkę, jak byśmy pośledzili nauczanie, powtarzał nauczanie z Soboru Watykańskiego II, kiedy człowiek osiąga prawdziwe szczęście, kiedy oddaje siebie jako bezinteresowny dar z siebie. Czyli ktoś się staje ważny, ważniejszy niż ja. Ja oddaję się komuś w darze. To jest słowo właśnie o samopoświęceniu, o oddaniu, o ofiarowaniu, które oczywiście może być też wypaczone, że już nic ze mnie nie zostanie, albo że mogę sam siebie wykończyć. No nie o to chodzi. Chodzi o taką mentalność, że wszystko ma się kręcić wokół mnie. Mówiąc najprościej. Trzecia rzecz. Słowo, które też jest popularne, bycie kreatywnym, zwłaszcza w myśleniu. Cały czas trzeba coś nowego wymyślić, kreatywnego. Pamiętajmy też, że słowo kreatywne, no to jest kwestia, to troszkę kwestia językowa, chodzi o bycie stworzycielem. Że to ja decyduję nawet o duchowości, o religii. I spójrzmy, że jest taka forma religijności, która jest tak naprawdę religijnością bez religii, tak to można powiedzieć, raczej duchowość bez religii. Bo w religii chodzi o osobę. Jakiejś osobie się powierzamy, powierzamy się Bogu, powierzamy się wspólnocie, ale w takim byciu kreatywnym to wszystko zależy od człowieka. Że to się ustala samemu reguły, taki nawet bożek swojej duchowości. To tak możemy spojrzeć, takie rodzaje duchowości, które jakoś przenikają, czy są czasami mieszanką innych nawet religii, że coś się weźmie, jakąś medytację stąd, jakąś filozofię, ale to sobie człowiek sam to wszystko kreuje. Sam sobie tworzy bożka. A jak mówi psalm, bożki są ze srebra i złota i oszukują prędzej czy później. Ostatnia albo przedostatnia rzecz. Duchowy pacyfizm. Tak możemy nazwać. O co chodzi? Że najważniejszy jest pokój. Najważniejszy jest spokój. Że wszystko trzeba tolerować. Wszystko trzeba uznawać. Nawet diabła. W takim razie. Ale spójrzmy, jak to wyliczył właśnie ten konferencjonista, profesor. W Biblii 272 razy mówi o nieprzyjaciołach. Mamy nieprzyjaciół. Pamiętajmy o tym. Mamy wrogów naszego zbawienia. Aniołowie nie są przedstawiani z gałązkami, którzy się przytulają do siebie, tylko z mieczami, którzy walczą. Walczymy z mocami ciemności, z grzechem. Efezjan 6 rozdział, zachęcam do tej lektury. I właśnie dlatego weźcie oręż Boże, abyście w tym złym czasie byli zdolni oprzeć się i wytrwać, pokonawszy wszystko. Nie każdy pokój jest dobry. My to oczywiście mówimy na poziomie życia duchowego, nie mówimy o poziomie życia fizycznego, ale też przecież my mamy prawo się na to obowiązek bronić siebie, własnej ojczyzny, rodzin. A tymczasem przekonanie, które gdzieś wydrąża, nawet niektóre cywilizacje wydrążały, że nie wolno w ogóle walczyć, bo każdy pokój jest dobry, najważniejszy jest spokój. No właśnie nie. Ostatnia rzecz. Najważniejsza jest miłość. Nieważne jaka. Czy prawdziwa, czy nieprawdziwa. Slogan typu, żebyśmy się wszyscy kochali, że miłość się liczy. No dobrze, ja się pytam, ale jaka miłość? Czy taka miłość, która jest oparta na prawdzie, czy na kłamstwie? Spójrzmy, i to jest jakaś rewolucja, która się ciągnie właściwie od XIX wieku, a potem, zwłaszcza w latach 70. XX wieku, ma swoje rozwinięcie, które jest sprowadzeniem miłości do romantyczności, do wyłącznie kwestii odczuwania. No gdyby miłość była uczuciem, no to myślę, że chyba niedługo dojdziemy do tego, to wtedy będziemy brać po prostu odpowiednie hormony. No i wszyscy będą się kochać, tak? Potem sprowadzenie do fizyczności, że miłość jest związana tylko i wyłącznie z seksualnością. Tymczasem miłość bez odpowiedzialności znów staje się zniszczeniem ostatecznie. I taki slogan, czy taka fałszywa, może być, duchowość, która nie pozwala właśnie sercu spocząć, odpocząć, który będzie cały czas nakręcać, można powiedzieć, że wypaczenie słowa miłość, że można o niej bardzo dużo mówić, ale za nią kryje się ostatecznie pewna pustka. Na koniec może taki mały cytat świętej Teresy, matki Teresy z Kalkuty. Bóg nie postawił ci na tym świecie, abyś odniósł sukces. Postawił ci na tym świecie, abyś był wierny. I w tym kontekście patrzymy na miłość, która będzie prostą wiernością. Miłość, która jest taką miłością właśnie męską świętego Józefa. Miłość, która jest wiernością Słowu Bożemu, wiernością rodzinie, wiernością własnemu powołaniu. I to jest widoczna taka miłość, taka jest trwała. I taką miłość też ma dla nas Pan, żeby nas umacniać. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Thank you.
Właśnie, jeszcze mamy taki zwyczaj, ojcze, tak, żeby mamy trzy pytania z sali.
Dobrze. Mamy chyba 10 minut, więc spokojnie.
Ale to jest, jak ktoś ma jakieś pytania, to trzeba podejść, bo mamy krótki kawałek, że nie damy rady.
Szczęść Boże, dzień dobry. Na imię mam Michał i chciałem się tak tylko zapytać, jeżeli oczywiście ojciec ma ochotę, czy ojciec by się z nami podzielił, jak to u ojca jest w tym niespokojnym sercu albo spokojnym sercu. To jest jedno pytanie, pozwolę sobie zadać jeszcze drugie. No czy właśnie, czy jak ktoś już dostąpi tego spokoju czy pokoju serca, no to czy to jest tak, że na przykład dzisiaj to serce jest takie spokojne, jutro będzie niespokojne i to jest rzecz powiedzmy normalna, to taka podróż i te wahania nieraz, które się mogą pojawiać.
Dziękuję. No tak, to jest pytanie osobiste, to znaczy też osobista będzie odpowiedź. Odnosząc się do mojego własnego życia, bo do tego chciałbym się odnieść, ono było związane no przede wszystkim z, nawet jeszcze nie z powołaniem, czyli na samym byciem w zakonie, bo to mówię o latach jeszcze przed zakonem, było związane z poczuciem sensu życia, swojego miejsca w świecie, jakieś też dojrzewają tego, jak, czy w ogóle Pan Bóg jest i co ciekawe, nie wiem, czy to jest ciekawe, no jest, to ja właśnie dzięki świętemu Józefowi szczególnie doświadczyłem, kiedy poszedłem na pielgrzymkę, byłem w liceum i po drodze było sanktuarium, jest dalej, stoi, w Kaliszu świętego Józefa. I tam po prostu się pomodliłem. To może tak prosto to tak można nazwać, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że się pomodliłem, uklęknąłem, nawet jakoś chyba bez słów, można powiedzieć. I jakaś taka świadomość potem, jeszcze w ramach pielgrzymowania, gdzieś zaczęła wzrastać, no, że jest Bóg i warto Go słuchać. Warto opierać na Nim swoje własne życie. I tu mogę powiedzieć, że doznałem jakiegoś spokoju serca, które bym nazwał bardziej takim spokojem, które zaczyna poruszać je, które daje mu życie. Czyli ono będzie też niespokojne, tak długo, jak ostatecznie też no, nie spocznie w Bogu w życiu wiecznym. Więc tutaj jest taki niepokój cały czas o to, czy to jest wola Boża, czy to jest dobra droga, czy ja robię dobrze, czy robię źle. I to jest taki Boży niepokój. To tak bym go określił i on będzie, zawsze i powinien być. Gorszy jest taki, który jest związany z takim spokojem, leniwym takim sercem. To, co mówi Jezus w Ewangelii, że uważacie, żeby wasze serca nie były ociężałe wskutek lenistwa, obżarstwa, trosk doczesnych. Więc takie serce może być właśnie spokojne, ale na sposób zły. Więc jest taki niepokój dobry, który jest związany z Bogiem i on gdzieś ostatecznie prowadzi gdzieś do takiego spokoju, spokoju w szukaniu woli Bożej, tak bym powiedział. Więc u mnie to tak wyglądało i tak w sumie wygląda, bo ja cały czas też szukam. Ciągle też nie tylko, że zmieniam, można powiedzieć, to, co robię, chociaż stan życia jest stały, gdy chodzi o bycie zakonnikiem, ale pewne rzeczy się podejmuje albo nie podejmuje, coś się zmienia, coś idzie w inną stronę, jakby się chciało, coś się zaplanowało, wyjdzie nie tak, więc to cały czas będzie zmaganie. Dlatego tak chciałem to słowo o tym kuszeniu przedstawić, no, że ono będzie doświadczyć serca naszego, co w nim jest. I ta próba jest bardziej no, potrzebna nam, Pan Bóg wie, co jest w naszym sercu, ale próby wydobywają nas na zewnątrz nasze serce. Bo my po prostu nie znamy wtedy siebie, dopóki nie będziemy próbowani. Jesteśmy próbowani, to wtedy zaczynamy poznawać siebie. To tak odpowiadając, poszerzając trochę temat.
Dobrze, to jeszcze mamy... Będzie tutaj dźwięk. Halo, halo. Jeszcze mamy może jedno pytanie, bo dwa były zadane. Czy ktoś jest odważny? Ciebie? No chodź, Piotrek, chodź.
W modlitwie Ojcze Nasz jest ten zwrot, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Czy to znaczy, że jak będziemy tak totalnie zdeterminowani, to po prostu nie ulegniemy tej pokusie? No bo to chyba jest połączone z wiarą, tak? W to, co mówimy.
No jest to wprost, to co nas Jezus nauczył, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie dopuść, aby ona nas no, pochłonęła. No, święty Piotr mówi w swoim liście, że Bóg nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad to, co jesteście w stanie znieść. On, to jest ta modlitwa, ona, to, czy to wezwanie, no nie jest jakimś takim napięciem, na ile my jesteśmy w stanie znieść, ile nie. Jest też modlitwą o to, żeby rozpoznać też pokusę, żeby też jej przeciwdziałać, ale to trzeba zobaczyć od strony pozytywnej, że pokusa, ona hamuje dobro, które jest też do wykonania, czyli jest jakieś dobro wobec kogoś. Czyli nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, też będzie znaczyć, pozwól nam rozwijać dobro. Od takiej strony troszeczkę odwrotnej, można powiedzieć. No ja zachęcam, żeby troszeczkę może poszerzyć sobie to spojrzenie w katechizmie Kościoła katolickiego. Modlitwa Ojcze Nasz jest wyrażenie po wyrażeniu też z tradycji Kościoła wyjaśniana, że jest to też jedno, nie powiem, że trudniejszych wezwań, ale rzeczywiście, które no, wymaga no, pewnej refleksji. Więc spójrzmy, że modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą krótką, należy się pewną treści, od różnych stron można na nią patrzeć, ale no, jest modlitwą ochrony. To na pewno ochrony przed złem. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, też zachowaj nas od złego. Te wezwania się ze sobą też będą łączyć.